Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie Państwa, wita się Barbara Momot, witam ojca Piotra.
Dziękuję, witam także bardzo serdecznie.
Drodzy Państwo, jak przed tygodniem zapowiadałam, dzisiaj spotkamy się z księdzem Wojciechem Bartoszkiem z apostolstwa chorych z Katowic. Już ksiądz Wojciech jest na antenie. Witam księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam panią Barbarę i wszystkich radiosłuchaczy.
Ksiądz Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz apostolstwa chorych, ale też dyrektor apostolstwa chorych od 2 lat. Ksiądz tego nie podkreśla, ale ja mogę. Proszę księdza, ale jeszcze jedna funkcja, od której zaczniemy, jedno takie zaangażowanie księdza bardzo wydaje mi się mocne i znaczące dla księdza, ale myślę dla tych osób, którym ksiądz daje wsparcie, a mianowicie jest ksiądz kapelanem w szpitalu tymczasowym, to się tak nazywa, tak?
Tak, czyli tymczasowy, czyli stworzony na czas trwania tej epidemii tymczasowych dla chorych na COVID-19.
No i trzeba jeszcze dodać, że ksiądz jest tam wolontariuszem. Zgłosił się ksiądz sam pewnie do tej posługi.
W dwójkę. Jest jeszcze ksiądz drugi, ksiądz Marcin Niesporek, który jest równocześnie też kapelanem w innym szpitalu chorzowskim. Mm-hmm. To główna jego posługa, a my tutaj wzajemnie się uzupełniamy w tym szpitalu tymczasowym. Ksiądz Marcin jest także diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia.
Tak. Proszę księdza, ksiądz zawsze miał przez tyle lat jednak, będąc duszpasterzem apostolstwa chorych, ksiądz miał zawsze kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi tymi problemami związanymi ze starzeniem się człowieka, ale teraz pewnie to doświadczenie jest jeszcze inne, jeszcze mocniejsze. Proszę o tym opowiedzieć.
Na początku grudnia na zmianę z księdzem Marcinem w tych dyżurach takich tygodniowych posługujemy jako wolontariusze kapelani w tymże szpitalu, który został utworzony na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. A więc to jest taka potężna hala, która została przygotowana na potrzeby szpitala na 500 łóżek, więc jest to takie bardzo duże, wręcz gigantyczne przedsięwzięcie. I jak do tej pory nie było więcej niż chyba, tak mi się wydaje, 30 pacjentów, więc można powiedzieć, że chwała Bogu, że nie ma więcej pacjentów. Niemniej to i tak dla nas te 30 osób to tak właśnie taka liczba, która właściwie tak na jedno wejście nasze, tak można by to powiedzieć, do ogarnięcia, bo w tych kombinezonach, w których chodzimy, jak pozostali też i pracownicy tego szpitala, do tej tak zwanej strefy brudnej, to nie można być dłużej w tych strojach, w tych kombinezonach niż 3 godziny. A więc te 30 osób, to tak można powiedzieć, dzisiaj byłem 2 godziny w tym stroju, ponad 2 godziny, więc to taki czas w sam raz, można powiedzieć, na to spotkanie z chorymi.
A proszę nam powiedzieć, jak wygląda przygotowanie do takiego wejścia na oddział. Powiedział ksiądz o założeniu kombinezona, ale przecież ksiądz mi mówił, byłam zaszokowana, że to się zakłada według pewnej procedury, jak to się teraz mówi, prawda? Tak. Ileś tam etapów musi być. Te etapy muszą być opisane.
Tak. Jak wszyscy inni pracownicy tego szpitala, którzy wchodzą na oddział, bo to na zewnątrz trochę oczywiście inaczej. A tak to, żeby zobrazować, to mniej więcej trwa takie 15 minut ubrania się, już tak po miesiącu to jakoś nam to troszkę szybciej idzie, więc to można powiedzieć 15 minut, a jeszcze bardziej trzeba zwrócić uwagę przy ściąganiu tego stroju, to jest takie pół godziny, można powiedzieć, wraz z kąpielą, więc to taki czas takiego już bezpośredniego przygotowania do wejścia. Ale zanim o tym, to też wspomnę o takim dalszym przygotowaniu też do tej posługi, to jak i inni pracownicy tego szpitala, no przeszliśmy szkolenia i one są tutaj dość, wydaje się, istotne w tym przygotowaniu. Mówię od strony takiej czysto technicznej, bo te techniczne przygotowanie ma służyć temu, co jest istotą akurat w naszej posłudze księży tam wewnątrz oddziału, czyli tej posłudze duchowej.
Ale wie ksiądz co, to dobrze, że ksiądz o tym mówi, o przygotowaniu, dlatego że kiedy ja usłyszałam z informacji tego Krajowego Duszpasterstwa Opieki Duchowej, czy z Krajowego Stowarzyszenia Opieki Duchowej, że będzie przygotowanie, że jednym z etapów tej pracy, czy tej tego wspierania osób chorych na COVID, jest również przygotowanie duszpasterzy, to od razu sobie pomyślałam, biorąc ja niejako was w obronę, no jak to przygotowanie duszpasterzy, którzy mają dokładnie jakieś duże jednak doświadczenie. Kto ich będzie przygotowywał? Do czego? A tu ksiądz mówi, że jest to potrzebne.
Tak, o tyle mówię, znaczy to mogą być gdyby dwojakiego rodzaju przygotowania, to znaczy to przygotowanie od strony epidemicznej, To jest jedne przygotowanie, a drugie od strony tej takiej duchowej. To jest, znaczy duchowej umiejętności poprowadzenia rozmowy z chorym. I tu być może tutaj to zastanowienie się, pani redaktor, jeśli kapelan już pracuje ileś tam lat na oddziale, no to tak. To już jakieś doświadczenie tutaj wydaje się ma w tym względzie. Ale to pierwsze też tu wydaje się być tutaj istotne, żeby może tak zmniejszyć, bo wydaje mi się, to tak do końca chyba nie idzie, tak żeby całkowicie opanować lęk jakiś, który zawsze gdzieś towarzyszy przy wejściu. Niemniej to mówię, no jeśli stosowane są te wszystkie odpowiednie procedury, to wydaje się, że dość bezpiecznie ta posługa, jak i lekarzy, pielęgniarek przebiega na oddziale. Jest to męczące po jakimś dłuższym czasie, gdy powiedzmy ten pobyt w tym kombinezonie już długo trwa wewnątrz oddziału, no to tak naturalnie można powiedzieć, to organizm się wtedy poci, no i wtedy to staje się bardziej uciążliwe, albo jak gogle zaczynają parować i tak do końca też potem nie widać, dlatego no jak gdyby ta uciążliwość później jak gdyby może doskwierać. No a jeśli się normalnie, to w jakimś tam, no, w tym czasie, który jest przeznaczony na wykorzystanie tego stroju, na tą posługę dokonuje, to wydaje się, że to jest bezpieczne.
Tak, zawsze proszę księdza, kapelan spełniał swoją rolę w kontakcie z personelem tak zwanym, prawda? Przede wszystkim z pielęgniarkami pewnie.
Tak.
Tak, a teraz pewnie jest to jeszcze bardziej potrzebne.
Tak, dokładnie, tak, jak najbardziej. To z dzisiejszego też doświadczenia tego wejścia na oddział, no to rozmowy czy z lekarzami, z pielęgniarkami, to jest taka potężna hala, gdzie są, jest kilkanaście rzędów i obecnie jest zajętych, są trzy rzędy plus czwarty, czy właściwie plus pierwszy, bo on jest pierwszy z kolei, to jest oddział intensywnej opieki medycznej, czyli cztery rzędy są zajęte i gdy wchodzi się na ten najtrudniejszy oddział intensywnej opieki medycznej, to dla mnie jako kapelana jest ważna informacja, który z pacjentów jest nowo przyjęty na ten oddział. No i takich informacji właśnie udziela właśnie też pielęgniarka, by tu odpowiednią też modlitwę móc zaproponować, czy też pomodlić się.
Wchodzi ksiądz jako kapelan na oddział z Najświętszym Sakramentem.
Tak. Tak.
Jak to wygląda? Bo ksiądz mi troszeczkę mówił, dla mnie było to zupełnie takie no, niezwykłe.
Gdyby opieka jest jak gdyby dwutorowa, można powiedzieć, przede wszystkim sakramentalna, ale podprowadzeniem pod tą opiekę sakramentalną jest, wiadomo, kontakt taki czysto ludzki z każdym z pacjentów, więc do każdego podchodzę zapytaniem o to, czy można porozmawiać, czy właśnie udzielić sakramentów. Gdzieś rozpoczynam rozmowę od nawiązania. Dzisiaj akurat niejako pałeczkę przejąłem po moim poprzedniku, więc nawiązałem do tych wizyt wcześniejszych księdza Marcina, a więc te wszystkie takie czysto ludzkie elementy, które są bardzo ważne. W tej takiej ludzkim kontakcie piękną, powiedzmy, posługę pełnią także dzisiaj to było widoczne. Górnicy, bo też właśnie pracują na oddziale.
Jak to górnicy?
Górnicy, tak. Dokładnie górnicy, czyli ratownicy górniczy. Aha. Z dwóch spółek węglowych posługują. Oni naturalnie mają pracę taką no, naznaczoną stresem, więc niejako to trochę, domyślam się, może ułatwić trochę tutaj w tej posłudze. Oni w różny sposób pomagają, potrafią się odnaleźć na oddziale. Jak trzeba, to przede wszystkim pomagają pielęgniarkom na przykład, by pomóc tam obrócić pacjenta w jakichś, powiedzmy, takich czysto, gdzie tam są te męskie dłonie potrzebne.
Takich technicznych sprawach, tak.
Ale też od strony takiej czysto ludzkiej potrafią tak podejść też do pacjenta i też zagadnąć. To taka bezpośredniość z ich strony jest taka, no, pomocna. A więc jak gdyby najpierw te takie wejście, można powiedzieć, czysto ludzkie, a ono niejako pomaga mi później w tym, co jest istotą, czyli w udzieleniu sakramentów, trzech sakramentów, które proponuję, wiadomo, spowiedź, komunia i namaszczenie chorych. I wracam więc do pani pytania o Najświętszy Sakrament. Rzeczywiście to jest taki, to jest bardzo ważna taka techniczna strona, że nic, co wnosimy na oddział, nie może być wyniesione z powrotem. To są te tak zwane, zaznaczone czerwonymi kolorami, strefa brudna, którą się wchodzi, czyli na oddział się wchodzi, czyli tak, gdzie są właśnie, gdzie są pacjenci. No i potem jak się wychodzi, to też potem się przechodzi przez odpowiednie śluzy, aby potem w odpowiedni sposób ściągając te wszystkie stroje po kąpieli wyjść do tej tak zwanej strefy czystej. A więc nie można nic, co się wnosi na oddział, wynieść z tego oddziału z powrotem.
A więc musi ksiądz mieć odpowiednią ilość pochodzi Najświętszego Sakramentu,
dokładnie,
tak?
Dokładnie tak, więc to mniej więcej się dokonuje albo w ten sposób, że wcześniej dzwonię na oddział, by zapytać pielęgniarki, czy właśnie panowie ratownicy idą zapytać pacjentów o to, czy kto sobie życzy przyjęcie Najświętszy Sakrament, albo też no, posiłkuję się wiedzą, którą miałem od kapelana z dnia poprzedniego, ile on udzielił komunii świętych. No i potem, gdy już jestem na samym oddziale, no to wtedy taki, powiedzmy, no, wiedza, ile jest tych rzędów, podchodzę najpierw do jednych, jeszcze raz jak gdyby pytam, kto sobie życzy przyjęcia komunii świętej i wtedy mniej więcej mam ogląd, ile jest chętnych pacjentów, gdzie tam jest ewentualna potrzeba sakramentu spowiedzi świętej, no i w tej ilości później udzielam tej komunii świętej.
Tak sobie myślę, słuchając księdza, że dużo jest takich technicznej wiedzy, tak. Dużo technicznej wiedzy potrzebna, takiej precyzyjnej, organizacyjnej. Czy w tym wszystkim nie ma niebezpieczeństwa zatracenia tego
istoty,
tego właśnie, tej istoty, tego pięknego, jakiegoś intymnego kontaktu to chorego.
Jest, tak, oczywiście to może być to oczywiście takie
jeszcze
zagrożenie.
Jeszcze ten kombinezon i tak dalej, to wszystko, gogle.
Tak, no, to trzeba oczywiście o to zadbać i gdyby mój brat kiedyś, ksiądz Antoni, też taką konferencję dla kapelanów szpitalnych też we wrześniu, pamiętam, zeszłego roku przedstawiał i jak gdyby przedstawiał dwie ważne zasady w tej posłudze wobec chorych w czasie epidemii. To jest właściwie tytuł encykliki świętego Jana Pawła II, Fides et Ratio.
Wiara i rozum.
Tak, to co jest rozumne, trzeba tutaj zastosować. Czyli to co też święty Karol Boromeusz ileś wieków wcześniej w czasie epidemii też w Mediolanie stosował, aby wszystkie rozumne zabezpieczenia, aby uchronić się od wirusa, ale po to to się czyni, po to są te zabezpieczenia takie wręcz takie bardzo dokładne, po to to się robi, aby dojść do tego, o czym pani redaktor mówi, czyli dojść do istoty.
Tak, do tego spotkania, o które chodzi tak naprawdę.
I do wiary, tak. Czyli Fides. To jest tutaj istotą i wszystko po to, to jest, prowadzi się po to, żeby gdy potem rozpoczyna się ta modlitwa z pacjentem. No dzisiaj piękna taka, można powiedzieć, historia, gdy my jesteśmy ubrani w ten kombinezon, gogle i przyłbice, to z naszej strony pracowników jest ograniczony, można powiedzieć, kontakt z pacjentem, zwłaszcza słuchowy. Ale pacjenci nas dobrze słyszą. I dzisiaj, jak przeszedłem cały oddział, doszedłem do pewnej osoby, ona mi powiedziała, że ona całą tą modlitwę u wszystkich pacjentów słyszała i ona powiedziała, że ona się włączyła w tą modlitwę. Już czyli to słychać, tak sobie pomyślałem, przecież to słychać, tą modlitwę, którą prowadzę u innych pacjentów także. I ona już się modliła, można powiedzieć.
Już jak gdyby przygotowywała się na to spotkanie.
Do tego, a do tego miała też inne trudności z racji choroby. I tak sobie pomyślałem, powiedziałem mi zresztą o tym, że to pani tutaj duchowo też trzyma ten oddział, bo to już się pani modli przed tym i jeszcze ten kolejny etap tej ofiary cierpienia właśnie w apostolstwie chorych, o czym tutaj mówimy, że ona już to właśnie jak gdyby niejako oczekując na spotkanie z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie już to dokonała. Więc to jest istota, tak, to jest istota, istota to jest spotkanie nasze, a to spotkanie ma prowadzić do spotkania z Chrystusem, który jest w Najświętszym Sakramencie. I tak sobie wtedy, zwłaszcza myślałem w Wigilię i w Boże Narodzenie, gdy byłem na tym oddziale, że to jest dokładnie tak jak tam w Betlejem, ta tak zwana strefa brudna tam w Betlejem, czyli w tym żłobie, gdzie Jezus się rodził. Przecież tam nie było tak ładnie, pięknie, jak można
jak
powiedzieć,
w kościołach naszych.
Tak, w naszych kościołach. Dobrze jest, tak wszystko czysto u nas w naszych kościołach. A ta strefa brudna dzięki Chrystusowi, dzięki łasce Bożej stawała się strefą czystą, jeśli chodzi o łaskę,
tak.
Łaskę Bożą. Że dokładnie w tym miejscu, właśnie w tym miejscu, w tym czasie rodził się Chrystus w Najświętszym Sakramencie, w sercach tych osób, które prosiły o spotkanie z Nim przez komunię, przez wcześniej spowiedź czy przez namaszczenie. Zwłaszcza tamten czas świąt Bożego Narodzenia był naznaczony łzami też i wzruszeniem z wiadomych względów.
Tak. Jeszcze jedno pytanie. Na pewno jesteście oznaczeni jakoś, żeby was pacjenci rozpoznali, bo przecież pacjenci są w różnej kondycji, prawda? Ktoś jest bardziej jakoś tak trzeźwy, świadomy.
W większości to pracownicy mają wypisane na plecach flamastrem, czy druga osoba napisuje informację, że to jest lekarz o jakimś imieniu, pielęgniarka też z imieniem, a my, to jest taki autorski pomysł księdza Marcina i oczywiście kupiłem ten pomysł, bardzo fajnie to prezentuje się. Przygotowaliśmy sobie takie zdjęcia A4 wydrukowane nasze, które przylepiamy. Z jednej strony jest taki taki papier przylepny i my sobie naklejamy na nasze piersi. Także niejako jak podchodzę do pacjenta, to trochę rozchylam dłonie po to, żeby pacjent widoczne. Mógł spojrzeć mi w twarz, w sensie na, powiedzmy tutaj na moje piersi, żeby zobaczyć moje zdjęcie, jak ja wyglądam i kim, kto podszedł do pacjenta, że to tym razem to jest właśnie kapłan, a po jakimś czasie, jeśli pacjent jest już jakiś dłuższy czas, to się rozpoznajemy oczywiście po głosie, znaczy on nas rozpoznaje po głosie.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy z księdzem Wojciechem Bartoszkiem, duszpasterzem, krajowym duszpasterzem apostolstwa chorych i dodatkowo kapelanem w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Proszę księdza, to co ksiądz mówi jest, no, wydaje mi się dla nas bardzo bezcenne po prostu, powiedziałabym, bo tak sobie myślę, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tych nawet utrudnień organizacyjnych i technicznych w dotarciu do osoby chorej. I jeszcze bardziej ta rola wsparcia duchowego tu się jakoś tak ujawnia. Potrzeba waszej obecności w szpitalu.
Ale to też działa z drugiej strony, bo to tak jak to już od wielu lat zawsze mówimy sobie tutaj na antenie i też w apostolstwie chorych o tym mówimy, że to naprawdę działa w dwa kierunki, że to nie tylko ze strony kapelana wobec chorego, tylko dokładnie to też działa w drugim kierunku. Gdy widzę taką postawę tej pacjentki, o której dzisiaj wspomniałem, która no, cierpi, widać, mocno cierpi, a do tego niezwykle pogodna i ona już modląca się wcześniej za wszystkich chorych, to jest wiara i to jedno wielkie uwielbienie w sercu rodzi się, że taka wiara jest u pacjentów, u chorych.
Tak, i taka potrzeba, prawda?
I taka potrzeba. I widzimy, wzajemnie sobie tu służymy w tym momencie, nie? Że to jest jakieś wspólne, można powiedzieć, dzieło. To jest tak, no, że tak z tym krzyżem Pana Jezusa, że Bóg dopuścił do takiego cierpienia Chrystusa, a później co my z tym krzyżem zrobimy? Że można się zbuntować na to cierpienie, ale można też właśnie w taki sposób, tak jak Chrystus, przyjąć ten krzyż i ofiarować. Tak dzisiaj też tą modlitwę sobie prowadziliśmy w święto Chrztu Pańskiego przy przyjęciu Komunii Świętej, aby Bóg zachował w nas wiarę, że tak jak nad Chrystusem Bóg mówił, Tyś jest mój Syn umiłowany, tak i nad nami od chrztu, łącznie do dzisiejszego dnia, czyli do momentu choroby, cierpienia, dokładnie te same słowa Jezus wypowiada. Cały czas jesteśmy kochani przez Boga, pomimo tego cierpienia. A dowodem jest też to, że właśnie On przyszedł w sakramentach, w Komunii Świętej do chorych.
Tak, dziękuję bardzo za to, co do tej pory. I chciałabym, bo proszę księdza, ksiądz wie o tym, że mieliśmy rozmawiać o samym apostolstwie chorych, o waszym duszpasterstwie, o miesięczniku z racji rocznicy, 95. rocznicy waszego istnienia. Ale wydawało mi się, że warto rozpocząć od tego obecnego doświadczenia księdza i myślę, że to gdzieś będzie się przewijało przez naszą dalszą rozmowę. Ale wróćmy może przejdźmy teraz do tych spraw związanych z istnieniem apostolstwa chorych.
Dokładnie, ja mam wrażenie, będąc tam na oddziale wśród chorych na COVID, to jest ten sam centrum wspólnoty. Zdarza się też to, że pacjenci stawiają to najtrudniejsze pytanie, które stawiają także inni chorzy, na które odpowiada właśnie apostolstwo chorych. Dlaczego? Dlaczego jestem chory? No, dlaczego właśnie to cierpienie? Dlaczego przecież byłem dobry, prowadziłem się dobrze, byłem związany z Kościołem.
Zwyczajnym, porządnym człowiekiem byłem, tak.
Dokładnie.
Tu takie
tak.
Doświadczenie.
Dlaczego?
Tak.
I bardzo trudno odpowiadać na to pytanie. Niemniej właśnie to niejako próbuję, bo to jest jakaś próba jak gdyby dotknięcia tego, tej tajemnicy, to powiedzieć, że ja jestem z panią czy z panem jako kapłan, a jeszcze bardziej wierzę w to, że Bóg jest z panią i z panem. Jeszcze bardziej wierzę w to, że Chrystus oddał życie za nas. I za panią, i za mnie, i za pana, że tylko w Chrystusie możemy jak gdyby zrozumieć, jakoś przyjąć ten trudny stan. I można jeszcze ten jeden krok zrobić, czyli ofiarować siebie, tak? Chrystus ofiarował siebie. To jest klucz do można powiedzieć, do całej duchowości apostolstwa chorych, właściwie do całego rozumienia miłości chrześcijańskiej, że to jest ofiarowanie.
Ale spytam proszę księdza, bo chciałabym, żebyśmy jednak dwa słowa chociaż powiedzieli o tym początku, czy od początku ta idea, czy ten pomysł właśnie takiego ofiarniczego włączenia się w życie, czy od początku przyświecała apostolstwu, czy to się jakoś tak wykrystalizowało z biegiem czasu?
Pyta pani o historię właśnie w tym roku 95 lat tej naszej wspólnoty w świecie i w sercu kapłana holenderskiego zrodziło się to pragnienie księdza Jakuba Willenborga, to ofiarowanie chorych w tym swoim cierpieniu ze względu na dokumenty kościoła, które wówczas były także wydawane. To także jest czas życia świętej Faustyny Kowalskiej. Niejako można zobaczyć, czytając dzienniczek siostry Faustyny, jaka była wówczas teologia. Bo to też jest odbicie tej teologii, która była, można powiedzieć, w dokumentach kościelnych o Eucharystii ukazywana. I dlatego ten kapłan holenderski chciał niejako jak gdyby upodmiotowić chorych w swojej parafii, bo to było przez parafię i tworzył...
I chyba to było najbardziej nowatorskie, prawda? Chorzy, którzy zawsze byli jak gdyby przedmiotem troski, opieki, prawda? A tutaj nagle oni...
Tam takie sformułowania, czy powiedzmy nawet gesty, że proboszcz przekazuje chorym klucze w parafii. Taki gest nawet był jakby podczas tego triduum eucharystycznego. Że on przekazuje jakby władzę właśnie chorym w tej parafii. I to są lata 30. z ubiegłego wieku i niejako po II wojnie światowej to się jeszcze bardziej jak gdyby ta droga rozwinęła ze względu na doświadczenie cierpienia związanego z wojną, drugą wojną światową. Pytanie o to, dlaczego człowiek właśnie cierpi.
I też taką olbrzymią pewnie liczbę, ilość, nie wiem jak to powiedzieć, osób, które zostały poszkodowane przez wojnę i chodziło też o to, żeby spróbować nadać sens życia tym osobom, prawda?
Tak. I to na teren Polski przeszczepił ksiądz Michał Rękas, kapłan lwowski. Po II wojnie światowej z Lwowa szukał takiego schronienia dla sekretariatu apostolstwa chorych i uzyskał właśnie tę pomoc w Katowicach. I od tego czasu, 1945 roku, sekretariat apostolstwa chorych mieści się w Katowicach. I bardzo nam zależy pracownikom, ale także całej wspólnocie apostolstwa chorych, aby tę duchowość można dalej by rozpowszechniać, bo cierpienie takie samo można jest, znaczy w różne jakieś inne doświadczenia, teraz mamy pandemię, jest doświadczenie wielkiej samotności też u osób chorych, starszych, zamkniętych wręcz w domach, więc albo w tym buncie człowiek jeszcze bardziej się zamknie, albo może właśnie w duchu chrześcijańskim podejść. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania z drugim człowiekiem. To jest bardzo ważne. Także rozmowy telefoniczne są niezwykle istotne. Ale ostatecznie to wszystko ma prowadzić do spotkania z Chrystusem i do przyjęcia jego drogi przez tajemnicę i wcielenia, ale później także i odkupienia, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania.
Ale to, co proponuje apostolstwo i to, co współczesna teologia przecież proponuje, bo to, co wy robicie, to nie jest w oderwaniu, to jest przecież jakoś wpisane we współczesne nawet widzenie osoby z niepełnosprawnością, osoby chorej i w Kościele, i w ogóle w świecie, prawda? A więc to widzenie nie prowadzi przecież do jakiejś postawy szukania cierpienia czy cierpiętnictwa, prawda?
To nie cierpiętnictwo, to nie ta droga, bo to właśnie to cierpiętnictwo to jest takie zamknięcie się w sobie, to jest...
Ja mówię, przepraszam proszę księdza, mówię dlatego, że często właśnie szczególnie osoby pobożne mówią, że no chciałabym, czy chciałbym cierpieć właśnie, prawda, w jakiś... A chodzi o to, żeby nie szukać cierpienia,
no tak.
Tylko...
Tak, czy to absolutnie to są oczywiście cienkie granice później, gdzie tu jest to pragnienie rozwoju duchowego, a gdzie tu jest takie właśnie cierpiętnictwo, gdzie tu jest takie szukanie niejako na pokaz tych takich postaw cierpienia. Nie, to trzeba odrzucić. To nie tędy droga. No właśnie przykładem jest doświadczenie choroby COVID-19, kiedy nikt nie chce tego, nikt nie chce się zarazić, no ale jeśli z nie naszej często winy dotyka nas ten wirus, no to my chcemy przede wszystkim zdrowia, szukamy tego zdrowia, dlatego szpitale, dlatego opieka medyczna, ale równocześnie też szukamy tej odpowiedzi w duchowości.
Racjo musi być, tak?
Tak. A wracając też, bo pani wspomniała o tych, znaczy ja wspomniałam o tych dokumentach z lat 30.
Tak.
Kościelnych i takim, można powiedzieć, taką magną kartą apostolstwa chorych jest dokument świętego Jana Pawła II, a więc to z czasów współczesnych, to jest list do chorych, Salvi Fici Doloris,
tak,
którym niejako papież w piękny sposób opisuje właśnie tą taką duchowość i teologię przyjęcia cierpienia, ofiarowania go. I dzięki
Przyjęcia, a nie szukania na
tak,
siłę. Tak.
I dzięki Janowi Pawłowi II, i to był u początków ten list, został stworzony dzień, Światowy Dzień Chorego. To nie jako właśnie celebracja choroby, tylko jako dzień, który ma uzmysłowić społeczeństwu wartość opieki nad chorymi.
Proszę księdza, a co teraz apostolstwo? Jak te doświadczenia związane z pandemią, one wpływają na wasze obecne, czy wyznaczają może jakieś nowe kierunki, czy pogłębienie?
Domyślam się, że to pani pyta o duszpasterstwo,
tak,
które prowadzimy w apostolstwie chorych. Rzeczywiście ta pierwsza część epidemii, ona niejako była ukierunkowana bardziej w naszych działaniach duszpasterskich na towarzyszenie osobom starszym, w starszym wieku. Dlatego na wiosnę rekolekcje online poprowadziliśmy i sporo rozmów telefonicznych. 960 wręcz ich tak naliczyliśmy, z taki dziennik pomocy duchowej. Także dzięki
I te rozmowy są możliwe jeszcze do tej pory, tak? Powiedzmy
tak,
o tym, żeby nam to jakoś nie umknęło.
Tak, przy czym na jesień czy na zimę, w grudniu planowałem też drugą serię tychże rekolekcji poprowadzić i one by miały być też właśnie powiązane też z zachętą do tych rozmów telefonicznych. Niemniej ze względu na tą moją obecną pracę w szpitalu covidowym, to podjąłem decyzję, to jest chyba może najtrudniejsze w tej takiej organizacji naszej pracy, na samoizolację. Ja nie muszę tego robić, ale dla bezpieczeństwa moich pracowników wolę jednak mimo wszystko dobrowolnie poddać się takiej samoizolacji, A co za tym idzie? No więc nie możemy poprowadzić tych rekolekcji z sekretariatu, bo tak to na wiosnę było. Niemniej tak, jak pani redaktor mówi, też pod tym telefonem dalej jesteśmy. Bardzo zachęcam do tych rozmów telefonicznych i do wobec pracowników, którzy są w Sekretariacie Apostolstwa Chorych, no i też do mnie bezpośrednio i chętnie jestem do dyspozycji. No wiadomo, w tym czasie, kiedy mogę odebrać telefon. Tak. Bo też ta posługa w
czy możemy podać ten numer telefonu, bo to mówimy o telefonie, a nie mówimy jaki on jest.
O, teraz, teraz nie jestem przygotowany. Znaczy ja mam ten telefon przy sobie, ten drugi telefon, ale nie znam tego numeru. Ale to ja go, może gdzieś tam potem się rozłączymy i to ja go podam, żeby on był. W każdym razie też można oczywiście do sekretariatu apostolstwa.
No właśnie,
chorych.
Ja tu mam tu skrytka pocztowa, telefon mam do sekretariatu.
Do sekretariatu. Dobrze? Bezpośrednio.
To ja podam. Dobrze?
Ten mam telefon.
Ach,
tak,
to proszę
32 251 21 52, to jest do Sekretariatu Apostolstwa Chorych. Tak. Tylko, że oprócz tego telefonu, wiadomo, ja nie jestem teraz w sekretariacie.
Jestem inny bezpośrednik.
To jestem jeszcze pod drugim telefonem na, że tak powiem, na zewnątrz.
Proszę księdza, my zaraz będziemy odbierać telefonu i w tym czasie może ksiądz jakoś tak się, chociaż już mamy kontakt jednak do sekretariatu, jak ktoś będzie zainteresowany, to jednak może zadzwonić pod ten numer 32 251 21 52.
Bo w ogóle, jeśli jesteśmy na antenie, to jest po prostu też jedno wielkie zaproszenie też dla słuchaczy, do wspólnoty naszej Apostolstwa Chorych, bo tak jak wspomniałem o tych chorych, którzy są na oddziale, to niejako jest czysta duchowość, w sensie takim tej modlitwy ofiary cierpienia, ale też można formalnie zgłosić swoją wolę modlitwy ofiary cierpienia za Kościół Święty. My wówczas wysyłamy dyplom przyjęcia i krzyż. Tak to już od 90 lat w Apostolstwie Chorych jest, że właśnie taki dyplom przyjęcia przekazujemy. Istotą duchowości jest sama ofiarowanie cierpienia i do tego można dołączyć modlitwę. Czy to swoją, czy tę, która jest proponowana w Apostolstwie Chorych, która jest wypisana w dyplomie przyjęcia. No i z tym związany jest także miesięcznik, który wydajemy do chorych, który można indywidualnie zaprenumerować też. To jest taki nasz list, też ponad 90 lat, list do chorych.
Tak, my tu w studiu spotykaliśmy się właściwie co rok, od bardzo wielu lat, jeszcze od księdza Czesława Podleskiego zaczęliśmy te kontakty, więc prawie 30 lat temu. I wiem z tych spotkań, że do apostolstwa trzeba poczuć powołanie. Zawsze to podkreślacie.
Tak, że nie można kogoś zapisać do apostolstwa chorych, bo to jest najwyższy poziom
miłości. Musi być decyzja indywidualna, tak.
To najwyższy poziom miłości, w sensie takim, że on, dany człowiek, chce ofiarować to, co dla niego trudne jest, jakąś to właśnie chorobę, ale z drugiej strony ten gest miłości rodzi sens w życiu, że ten w tym momencie to ja naprawdę nie jestem bezużyteczny. Naprawdę ja mam sens, nawet wtedy, kiedy jestem zamknięty w pomieszczeniu, jest w mieszkaniu, w domu pomocy społecznej i gdy ofiaruję to, i gdy modlę się za innych, to przede wszystkim to jest duchowy dar dla innych, ale równocześnie to jest duchowy dar dla mnie. To jest tak, jak gdy wchodzę na COVID, tak to w skrócie mówimy, gdy wchodzimy na oddział COVID-owy, to też mam w sercu pokój, no bo z jednej strony no jest to jakieś doświadczenie niebezpieczeństwa, ale z drugiej strony to jest misja. To Chrystus powołuje do tego. To nie jest moje widzimisię, tylko Pan Jezus chce działać w tym. I to rodzi pokój w sercu. I tak samo u chorego rodzi pokój w sercu ta droga ofiarowanego cierpienia.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawiamy z księdzem Wojciechem Bartoszkiem, krajowym duszpasterzem Apostolstwa Chorych, dyrektorem Apostolstwa Chorych. Mogą Państwo włączyć się w tę rozmowę. Nasze telefony 56 to numer kierunkowy 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 to numer kierunkowy 655 23 33 i 655 23 66. Już mamy telefon, a więc odbieramy. Halo?
Halo? Niech tak? Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja już do tego, do apostolstwa chorych należę od dłuższego czasu. Teraz ta pandemia, no siedzę w domu, bo jestem osobą samotną, ale po prostu no należę, modlę się. No, ostatnio finansowo nie wspieram, bo na razie rękę złamałam i siedzę z ręką złamaną w domu cały czas prawie. Ale cały czas myślę o apostolstwie chorych, o wszystkich chorych myślę. No mam takich chorych tutaj u siebie, o których cały czas myślę, z którymi się spotykam od czasu do czasu. Także to apostolstwo chorych jest u mnie od dłuższego czasu i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę gdzieś komuś coś pomóc jeszcze.
A jakie jest Pani imię?
Janina.
Pani Janino, przepraszam, spytam takie może prozaicznie. Jak Pani złamała tę rękę, będąc w domu?
Szłam na prostej drodze.
Aha, nie było śniegu, na zewnątrz była Pani.
Upadłam i rękę złamałam na zgarstku. Miałam 4 tygodnie w gipsie, a teraz mam takiej szynie. Biedna jestem, bo nie mogę nic napisać. Nie mogę nic. Tak robię, po prostu daję sobie jakoś tak radę, ale mimo to cieszę się z tego, co mam. Pandemię przeżywam bardzo, ale jestem szczęśliwa, że jest tak, jak jest, tak musi być. Modlę się cały czas i to daje mi po prostu jakąś taką satysfakcję, że po prostu no, mogę jakoś to po prostu chociaż modlitwą i się swoim cierpieniem mogę to wszystko jakoś ogarnąć.
Tak, to chyba wielka łaska, będąc samą i w trudnej sytuacji zdrowotnej jeszcze no, myśleć o innych.
Właśnie stało właśnie, ale mam ludzi wkoło bardzo dobrych, jeszcze nie dość, że jednym pomagam, to tutaj mam dobrych ludzi, którzy mi też pomagają jak trzeba. Także jestem szczęśliwa, zadowolona, że życie jakie jest, takie jest. No każdy musi to wszystko przeżyć i tak trzeba żyć, jak jest. No.
Tak, dziękuję Pani Janino, taki piękny, pogodny telefon. Chciałby się, żeby więcej było takich, żebyśmy tak umieli żyć w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy wszyscy. Dziękujemy serdecznie. I szczęść Boże na wszystko. Drodzy Państwo, księże Wojciechu, słyszał ksiądz ten telefon?
Tak, oczywiście. Proszę. Dziękuję. No, oczywiście podpisuję się pod tym, co Pani mówi. I to jest też no, niezwykłe u Pani Janiny, też u wielu, że gdy im bardziej jesteśmy jakoś ograniczeni, tu Pani Janina mówiła o tym i z jednej strony zamknięciu w mieszkaniu, ale też jeszcze tym złamaniu tej ręki, czyli im bardziej jesteśmy ograniczeni, to może to spowodować gdzieś jeszcze takie zamknięcie się, a u Pani Janiny na odwrót to pogoda w duchu, pogoda w sercu jest, pokój w sercu.
I pragnienie pomagania innym.
Pragnienie pomagania innym to są naprawdę perły, można powiedzieć, miłości chrześcijańskiej. Jak wiemy, oczywiście nie zawsze tak to wszystko idzie.
No tak, dlatego tak ucieszyłam się taką postawą, bo przecież wiadomo, jest różnie bardzo w życiu. Czasami nas cierpienie i życie przygniata, że nie mamy siły na nic. Księże, odbierzemy następny telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Można już mówić?
Tak, oczywiście, Pani jest słyszana.
Jestem pacjentką, 2 tygodnie leżałam w tym szpitalu. Ojej. Miałam kontakt z księdzem Wojciechem i Marcinem.
Ojej,
otrzymałam od
pięknie.
Nich sakrament chorych i chciałam ich gorąco pozdrowić. Cały zespół lekarski na czele z panią doktor Magdaleną Bobrzy, która bardzo się w złym stanie, byłam strasznie w złym stanie, ale to się zgadza, bo nie można nic wynieść ze szpitala i miałam nawet propozycję, czy ja przyjmę Pana Jezusa do szufladki przechować. I chciałam gorąco pozdrowić księdza Wojciecha i księdza Marcina. Danusia Korczyńska-Stanewnik od ojców Franciszkanów.
Dziękujemy pani Danusiu. Proszę księdza.
Bardzo dziękuję pani Danu. To chyba kojarzę, bo jak pani o panewnikach wspomniała, to oczywiście to chyba wiem. Bardzo, bardzo dziękuję za to świadectwo. Tylko dopowiem ten jeden szczegół co do przechowania. Domyślam się, że tu bardziej chodziło może, nie wiem, o obrazek, czy powiedzmy o różaniec.
No właśnie, tak. Nie chciałam tego drążyć, a tak mi zabrzmiało.
Dzisiaj też różaniec tam przekazywałem, drugi etap, że tak powiem, różańca, a no wiadomo, Najświętszy Sakrament to bezpośrednio udzielamy do ust, więc to w taki sposób rzeczywiście. Tylko to myślę, że tam jest kwestia przejęzyczenia.
Dobrze, że ksiądz to wyjaśnił, bo nie śmiałam tego drążyć, szczerze mówiąc. No
oczywiście, dlatego myślę, że tam jest kwestia przejęzyczenia, a to dzięki za to świadectwo, że pani potwierdziła to i jak to się cieszę, bo zawsze sobie życzymy tam na oddziale, żebyśmy się mogli spotkać na zewnątrz oddziału. Tak. Nie przypuszczałem, że w taki sposób się spotkamy na antenie radia przez Toruń, a my dzwonimy z Katowic.
Tak,
tak, więc niezwykłe to.
Dziękuję to bardzo i pani Danusi. Księdzu, odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Cześć Boże, pozdrawiam w nowym roku panią Basię bardzo serdecznie.
Również pozdrawiamy panią.
Maria z Warszawy. Chciałam pozdrowić księdza Wojciecha, jaka to jest wielka dobroć. Kiedy byłam na badaniach w szpitalu, kiedy przyjdzie ksiądz z Panem Jezusem na salę. Bardzo wielka radość i wielkie podziękowanie dla wszystkich kapelanów, nie dla tego księdza tylko Wojciecha, dla drugiego i dla wszystkich, a szczególnie dla tych chorych, biednych, którzy czekają na Pana Jezusa, żeby przyszedł. Kiedy ja byłam w szpitalu i o pierwszy piątek miesiąca nie przyszedł ksiądz, było mi bardzo smutno, ale powiedział, że to przecież nie jest, mówię, ja pierwsze piątki obchodzę. Ano, zdarza się tak, że księża mają obciążeni są swoimi obowiązkami i nie zawsze dotrą do chorego. Ja zaznaczam, że to jest wielkie, wielkie podziękowanie wszystkich nas, chrześcijan, za to, że mamy księży, za to, że torują nam drogę do nieba. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Bóg zapłać. Nie umie słowami wdzięczności wypowiedzieć, ale tak jak umie, dziękuję. Niech Matka Boża ma ich w swojej opiece, gdzie idą do tych biednych łazarzy i niosą im Pana Jezusa na ostatnią drogę. Ten wielki, wielki dar. Bardzo dziękuję. Pani Basiu, a tobie szczególnie dziękuję za to, że każdej niedzieli jesteś z nami i tak pięknie mówisz te ciepłe twoje słowa.
Pani Mario, proszę o modlitwę też za mnie, dobrze? Czasami chociaż.
I księdza Wojciecha bardzo mocno ściskam, całuję. Codziennie modlę się za chorych, cierpiących w domach, hospicjach, szpitalach, gdziekolwiek się znajdują, i kapelanów. Wszystkich księży obejmuję swoją modlitwą. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pani Mario, i pani życzymy wszelkich błogosławieństw i takiego pięknego, pięknego serca jak do tej pory, bo to się od razu w słowach jakoś czuje się, jakąś pani życzliwość, pani otwartość. Proszę księdza, chciałby ksiądz dwa słowa?
Myślę, raczej oczywiście też dziękuję za te słowa. Myślę, że to też jest taki głos wdzięczności wobec, zresztą pani właśnie Maria to powiedziała, wobec innych kapelanów. To jest też niezwykłe, żeby umieć dowartościować, bo my z księdzem Marcinem tu od początku grudnia jesteśmy na froncie. Ksiądz Marcin od września w innym szpitalu, a wielu księży, wielu kapelanów od początku epidemii. Mam na uwadze na przykład księdza w szpitalu w Tychach, który od samego początku epidemii jako jedyny kapłan, jako jeden ten kapelan tam w szpitalu po przejściu też epidemii jest cały czas na froncie. I to też niezwykłe, że to co jest trudne w tym doświadczeniu, że tu nie mamy zmiennika, znaczy my mamy akurat, ale ksiądz Marek nie ma zmiennika, też cały czas doświadczenie samoizolacji, więc naprawdę to podziękowania także dla innych kapelanów, jeśli właśnie też w tej posłudze kapelańskiej trwają.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie do księdza Wojciecha. Czy w sytuacji, kiedy jest takie pragnienie ofiarowania cierpienia, trzeba najpierw rozeznawać, rozróżniać i kto to ma zrobić, z jakiego źródła pochodzi to cierpienie? Czy to jest choroba także psychiczna, czy to jest sprawa duchowa, jakieś dręczenia, nękania, nawet opętanie, czy to są uzależnienia, no czy jeszcze inne rzeczy, doświadczenia życiowe różne, przemocy i tak dalej. Czy to ma znaczenie, bo bardzo często to są połączone sprawy, żeby wiedzieć, dlaczego się cierpi, to znaczy może nie tyle dlaczego, ale skąd pochodzi to cierpienie właśnie.
Tak, czy pani chce być na antenie, rozmawiać z księdzem Wojciechem? Tak, księże Wojciechu.
Tak, bardzo, proszę. bardzo ważne pytanie. Tak. Bardzo dziękuję za to pytanie. Na pewno, gdy jest wyrządzona krzywda, tam gdzieś to chyba też to wybrzmiało w pani wypowiedzi, to z tym ofiarowaniem trzeba uważać. W tym sensie, że najpierw chcemy przyjąć łaskę uzdrowienia. A żeby doświadczyć łaski uzdrowienia, to też droga pewnej wielkiej drogi przebaczenia i też odpowiednich relacji, naprawienia relacji z drugą stroną. Jeśli pani tam wspomniała o przemocy.
Krzywda nie może trwać.
Tak, na przykład, to nie zostało wypowiedziane tutaj w tej akurat sprawie, ale podam przykład, jeśli jest w rodzinie alkoholizm, to trudno, żeby jedna strona, która jest alkoholikiem, a druga, która cierpi przez to, rozwiązać tą sprawę ofiarowaniem siebie. Oczywiście, ostatecznie tam najgłębiej gdzieś w sercu to dokonuje się takie ofiarowanie, ale tu potrzeba też pewnych dróg,
środków zaradczych
zaradczych rozwiązania też tego.
Leczenia
Że nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś po prostu cały czas jakby niszczy też drugą osobę i w imię jeszcze może takiego, bo ty jesteś wierzący, ty musisz to ofiarować i tak dalej.
Że to twój krzyż, tak.
Tak, właśnie, że ty musisz jeszcze nieść ten krzyż. Nie, to nie tędy droga. Tak samo tam pani mówiła o kwestii nękania, czy to są kwestie jakieś tam duchowe, jakiegoś złego działania, powiedzmy gdzieś tam złego ducha, to wydaje się rzeczywiście, to są tak głębokie tematy duchowe, że to trzeba by, tak jak to pani wspomniała, rozeznać w
sakramencie
spowiedzi,
tak.
W kierownictwie duchowym, czego to właśnie dotyczy i wszelkie działania złego ducha chcemy odrzucać. Nie chcemy żadnego tutaj jakiegoś ofiarowania i tak dalej. To właśnie na odwrót. Zły duch Chrystusa ukrzyżował. On poprowadził go do cierpienia i Jezus przyjął tę ofiarę, nie wchodząc w dialog ze złem i ofiarował siebie Ojcu. Ostatecznie jest ta droga ofiarowania, ale nie. Jezus potrafił też powiedzieć, gdy był na przesłuchaniu, dlaczego ty mnie bijesz.
Tak.
Potrafił zachować godność.
Jeżeli źle powiedziałem, to powiedz gdzie.
Tak. Tak, do końca ta godność została Chrystusa zachowana. Więc rzeczywiście tutaj w tym pierwszym pytaniu, o kwestię rozeznania, to są czasami głębsze sprawy.
Proszę księdza, halo? Tak sobie myślę, tak samo, jeżeli chodzi o wszelkie inne schorzenia, zło, trzeba najpierw leczyć.
Tak.
Trzeba leczyć wszystko, tak?
Ksiądz Rękas bardzo często mówił, że apostolstwo chorych to nie jest droga zachowania od leczenia. To jest robienie wszystko po to, żeby wrócić do zdrowia, ale my wszyscy wiemy, że medycyna ma granice.
Właśnie.
No i co wtedy? No i tu w tym momencie, gdy dotykamy tych granic medycznych, gdy to cierpienie pozostaje, no to z pomocą niejako przychodzi tutaj właśnie łaska Boża i zrozumienie tego chrześcijańskiego podejścia do cierpienia.
A wcześniej można przecież rozeznawać przy pomocy światła Ducha Świętego, rozeznawać, jak postępować, prawda? Także to, co pani pytała o jakąś pomoc, to jak najbardziej. To potrzeba szukać pomocy. Kogoś jeszcze we własnych sprawach nie jesteśmy dobrymi sędziami nigdy.
Jak najbardziej.
Tak. Pozdrawiamy panią serdecznie i życzymy jakiejś znalezienia pomocy też dla siebie. Drodzy Państwo, czy nie wiem, czy już może nie będziemy przyjmować telefonów, proszę ojca. Może proszę księdza na koniec naszego spotkania. Jakie jeszcze sprawy chciałby może ksiądz, bo mamy jeszcze około 5 minut, 4 właściwie. Wiem, że pracowaliście nad statutem apostolstwa, że tak. Chociaż w 2 zdaniach, proszę.
2 zdania tak. Relacji, zwłaszcza dla członków apostolstwa chorych. To jest, wydaje mi się, istotna sprawa. Może tam kwestie prawne nie są jak gdyby dla duchowości czasami może najistotniejsze, ale te kwestie prawne są o tyle też ważne, że to statut Stowarzyszenia Kościelnego Ogólnopolskiego Apostolstwo Chorych został znowelizowany i zatwierdzony przez księży biskupów na sierpniowej konferencji Episkopatu Polski, więc to taki znak też błogosławieństwa Kościoła wobec tych działań naszych apostolstwa chorych. I to, co może takim nowum jest w tym statucie apostolstwa chorych, to oprócz tego głównego charyzmatu, o którym tutaj mówimy, czyli tym członkostwie zwyczajnym niejako w apostolstwie chorych, czyli tej drodze ofiarowania cierpienia chorych w zjednoczeniu z Chrystusem za Kościół Święty, jeszcze 2 członkostwa niejako tutaj zaproponowaliśmy. To członkostwo wspierające. A więc wszelkie te działania duszpasterskie, które służą osobom chorym, niepełnosprawnym. Podam taki przykład. Bardzo się cieszę, że tak w sercu młodych ludzi Pan Bóg wzbudził to pragnienie takiej służby. Z jednej strony taka fundacja Donum Caritatis ufundowała paczki dla osób chorych na święta Bożego Narodzenia, a z drugiej strony Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło Życie, 6 młodych osób, zaproponowało, że rozwiozą te paczki i młodzi właśnie tak z własnej woli zanieśli te paczki, co spowodowało też i konkretne spotkanie, rozmowę z niektórymi. I jak najbardziej chciałbym, żeby takie oddolne spotkania młodych ze starszymi mogły się dalej rozszerzać. No i to jest to właśnie to członkostwo wspierające. No i trzeci rodzaj członkostwa to członkostwo honorowe.
Chciałabym jeszcze dopytać o taką formalną pozycję kapelana w szpitalu, ale już nie mamy na to czasu. Chciałam tylko może bardziej może pomocne takie pytanie, pomocne dla radiosłuchaczy. Czy na stronie waszej, na stronie Apostolstwa Chorych, będzie ten telefon, pod który można telefonować?
Jak najbardziej. Ja go już znalazłem. Proszę bardzo.
To bardzo proszę. Właśnie. Skończymy tym, bo tak miałam niedosyt, że zapraszamy
Już
słuchamy.
Znalazłem go. 573.
Tak.
546. 675.
A więc jest to telefon dla osób, które chcą porozmawiać po prostu.
Tak, plus ten telefon do Sekretariatu Apostolstwa Chorych, to jest ten główny, nazwijmy, telefon. Podam go jeszcze raz,
232-251-2152 i potem, no mówię, potem bezpośrednio do mnie, kto będzie chciał, zachęcam do tej rozmowy. 573-546-675 i zapraszam słuchaczy do wspólnoty Apostolstwa Chorych i do prenumeraty naszego miesięcznika.
Dziękuję bardzo. Proszę księdza, życzę wszelkich błogosławieństw, siły życzę i takiego, jakby to powiedzieć, takiego radosnego podejścia do tych pewnych wyzwań, które są przed księdzem. Wszystkiego, co najlepsze.
Dziękuję serdecznie, pani Barbaro.
Szczęść Boże. Dziękuję za obecność. Drodzy państwo, gościliśmy księdza Wojciecha Bartoszka, Krajowego Duszpasterza Apostolstwa Chorych. Dziękuję bardzo wszystkim państwu, którzy uczestniczyli w tej audycji, słuchając, telefonując do nas. Oczywiście ojcu Piotrowi bardzo serdecznie dziękuję i życzę pięknego roku, który przed nami, pięknego czasu. Drodzy państwo, a za tydzień będziemy mówić o wsparciu duchowym, o potrzebie wsparcia duchowego właśnie na oddziałach tych tak zwanych covidowych. Zapraszam na spotkanie za tydzień. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.